Witam was, siostry i bracia, jeszcze tych, którzy dotarliście w czasie modlitwy i uwielbienia. Jak się macie? Dobrze? Tak? Dobrze się czujecie? Nie zmęczeni? Nie? Bo jak jesteśmy wieczorem zmęczeni, to czasem zdarza się zamknąć oczy. Ale ja zawsze mówię, to ci, którzy zamykają oczy, to oni nie śpią, tylko modlą się o kaznodzieję, żeby jeszcze lepiej głosił. Także jak będziecie widzieć, że ktoś ma zamknięte oczy, to tak myślcie, nie myślcie inaczej. Kochani, wielkim przywilejem dla nas jest rozważać Księgę Objawienia. Księga Objawienia nie jest księgą zakrytą, albo nie powinna być księgą zakrytą. Wiecie dlaczego? Bo sam Pan Jezus powiedział, że posłał swojego anioła, albo za pośrednictwem swojego anioła ukazuje sługom swoim to, co ma się wydarzyć. A więc Księga Objawienia ma być ukazaniem, ma być pokazaniem, wyjaśnieniem dla sług Bożych to, co się ma wydarzyć. Nie ma być czymś, co ma nas trzymać w niepewności, czy ma być jakąś zagadką, ale ma być wyjaśnieniem dla Kościoła. A więc tak, myślę, do tego powinniśmy podejść. I dzięki Bogu udało się nam już dojść aż do drugiego rozdziału. Zatrzymaliśmy się na zborze w Tiatyrze. Ktoś mi powiedział, że będziemy to przerabiać cały rok. No, może tak być, bo czasami mamy jeszcze gości w czwartki. Ktoś się zapowiada, ktoś się zjawi, a więc też jakby ustępujemy miejsca do usługi, a więc może być tak, że zejdzie nam cały rok. Bracia i siostry, kto był z was na wszystkich dotychczasowych wykładach albo kto miał możliwość ich odsłuchać w internecie? Czy jest ktoś taki? Raz, dwa, trzy. No, gdzie dwóch lub trzech, tam to już jest dobrze. Jeżeli kogoś z was interesuje to, co mówiliśmy do tej pory, myślę, że jest taka możliwość przesłuchania tego w internecie. Ja już nie mam czasu, żeby wracać do pewnych rzeczy, ale musimy iść dalej. Musimy iść dalej. Powiem tylko tyle, że na razie jesteśmy w zborach i te zbory symbolizują to, co na przestrzeni wieków Chrystusowi podoba się w Kościele i to też, co Chrystus, można by było powiedzieć, gani w Kościele. A więc te siedem zborów obrazuje jak taką pełnię tego, co Panu w Kościele się podoba i to, co Panu w Kościele się nie podoba. I my zatrzymaliśmy się na Tiatyrze i dzisiaj będziemy czytać trzy następne listy, a więc list do zborów w Sardes, w Filadelfii i w Laodycei. Mam nadzieję, że uda nam się szybciutko i sprawnie przez te trzy listy dzisiaj przebrnąć. A więc rozdział trzeci, otwieramy Księga Objawienia, rozdział trzeci od wiersza pierwszego. A do anioła zboru w Sardes napisz, to mówi ten, który ma siedem duchów bożych i siedem gwiazd. Znam uczynki twoje, masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci. Nie stwierdziłem bowiem, że uczynki twoje są doskonałe przed moim Bogiem. Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś, i strzeż tego i upamiętaj się. Jeśli tedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę. Lecz masz w Sardes kilka osób, które nie skalały swoich szat, więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego że są godni. Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe i nie wymarzę imienia jego z księgi żywota i wyznam imię jego przed moim ojcem i przed jego aniołami. Kto ma uszy, niechaj słucha, co duch mówi do zborów. Bracia i siostry, Sardes jest zborem, do którego prawdopodobnie są kierowane najtrudniejsze słowa z tych wszystkich 7 listów. I tak jak w każdym liście, Pan Jezus najpierw się przedstawia. Najpierw mówi, kim jest. I tak jak powiedziałem wam już wcześniej, te przedstawienia się Chrystusa do każdego zboru nie są przypadkowe. Zobaczcie, tutaj Pan Jezus najpierw przedstawia się jako ten, który ma 7 duchów bożych. Dlaczego? Dlaczego do tego zboru przedstawił się w taki sposób, a do innego zboru przedstawił się w inny sposób? Bracia i siostry, to ma swój powód. Otóż ten zbór miał imię, że jest jaki? Żyjący, ale był umarły. I Pan Jezus przedstawia się temu zborowi jako ten, który ma 7 duchów bożych. Bracia i siostry, bo życiem Kościoła jest moc Ducha Świętego w Kościele. I 7 duchów bożych oznacza, że Chrystus ma pełnię mocy, w której Kościół może żyć i potrafi żyć i potrafi być żywy. Biblia uczy nas, że ciało bez ducha jest martwy, tak? I tak samo jest z Kościołem, bracia i siostry. Kościół bez Ducha Bożego nie jest tym Kościołem, którym być powinien, którym Chrystus go zaplanował. I oto Chrystus Pan, głowa Kościoła, przedstawia się temu martwemu Kościołowi. Mówi, mam 7 duchów bożych, mam pełnię Ducha Świętego, którą możecie wziąć i w której możecie chodzić. Ja to wszystko mam. To jest dostępne. I dalej mówi, że który ma 7 duchów bożych i 7 gwiazd. O gwiazdach pamiętamy, chodzi o przywódców kościołów. A więc Chrystus mówi, że przywódcy Kościoła są w Jego ręku. On nad nimi sprawuje władzę. On jest tym, do którego oni należą i tym, który może uczynić wszystko w ich życiu. I zobaczcie, do tej pory czytaliśmy, że do wszystkich Pan Jezus kierował pochwałę zborów, a potem na koniec naganę, a potem receptę, co powinni zrobić, żeby wyjść z tego stanu, w którym byli. Ale tutaj Pan Jezus nie ma słów pochwały. Zauważcie, do tego zboru nie ma słów pochwały. Od razu zaczyna od stwierdzenia pewnego faktu. Masz imię, że żyjesz, ale jesteś umarły. Bracia i siostry, jak dobrze, że Jezus widzi stan Kościoła takim, jak naprawdę on jest. Nie takim, jak go widzą ludzie często. Może dla ludzi ten Kościół wydawał się żywy, żyjący. Masz imię, że żyjesz. A więc inaczej mówiąc, mówią o tobie, że jesteś żywy. Masz imię, że żyjesz, ale jesteś umarły. Jezus widzi faktyczny stan Kościoła. Ludzie często coś widzą, wiecie, i postrzegają coś inaczej niż widzi to Jezus. I ten list do tego Kościoła bardzo wyraźnie nam to pokazuje. Jezus widzi faktyczny stan Kościoła. Masz imię, że żyjesz. Wiecie, czasami wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach bardzo dużo żyjemy wspomnieniami o przeszłości. Mówimy, o jak to było super 100 lat temu, przebudzenie Walii. Prawda? Wspominamy te wydarzenia, które były przed nami, te wielkie Boże ingerencje, powiedziałbym duchowe, w życie ludzi tutaj na ziemi, te przebudzenia, te dotknięcia Boga i coś cudownego się działo. Ale Kościół nie może żyć wspomnieniami. Kościół nie może żyć wspomnieniami i mówić 30 lat temu, kiedy jakiś zbór powstał, był pełen życia, pełen żywotności, pełen entuzjazmu. Ale minęło 30 lat I ten Kościół ma imię, że żyje, ale jest martwy. Nie wiemy, ile istniał ten zbór w Sardes, kiedy Pan skierował do niego te słowa. Nie wiem, nie potrafię wam powiedzieć ani z historii, ani ale myślę, że musiało to być mniej więcej też ten okres czasu, tak jak zbór w Efezie, tak? Bo Efez, te wszystkie miasta, Sardes, Tyatyra, one wszystkie leżały blisko siebie. I kiedy apostoł Paweł zaczął swoją pracę misyjną w Efezie, o tym mówią nam Dzieje Apostolskie, to tutaj można stwierdzić mniej więcej okres czasu. I był to, tak jak wam powiedziałem, około 50 roku, tak? I myślę, że te zbory, które Paweł zaczął najpierw z Efezu i te następne zbory, ta praca misyjna się rozprzestrzeniała i powstawały te następne zbory. A więc tu też dokładnie nie jesteśmy w stanie powiedzieć, ale mogło być około tych 30 do 40 lat. Ten zbór mógł istnieć w momencie, kiedy Pan Jezus skierował do niego to słowo. Mówi, masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Zobaczcie, dalej Pan Jezus mówi, bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co jest bliskie śmierci. Wygląda na to, że w tym zborze wszystko szło w kierunku śmierci. I Pan Jezus mówi, utwierdź jeszcze to, co zostało, ale co i tak już jest bliskie śmierci. Tak jakby wydawało się, że wszystko w tym zborze zaczyna umierać. Nie chodziło o śmierć fizyczną, bo ci ludzie tam żyli, ale tu chodziło o duchowy stan. Coś jeszcze zostało, mówi Pan Jezus, coś jeszcze jest, ale to też już jest bliskie śmierci. I to należy utwierdzić. I dalej Pan Jezus mówi, nie stwierdziłem bowiem, że uczynki Twoje są doskonałe przed moim Bogiem. Zobaczcie, bracia i siostry, że wszędzie w Biblii jest mowa o uczynkach. I kiedy my czasami to źle rozumiemy i te uczynki myślimy, że bo my głosimy, że zbawienie jest z łaski i to jest właściwe. Zbawienie jest z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa, ale uczynki są jakby znakiem zbawienia. Są jakby wynikiem, rezultatem tego zbawienia. I wszędzie w Biblii mówi się o uczynkach. Chrześcijaństwo nie jest stanem bierności. Chrześcijaństwo jest stanem aktywności, czyli Bóg zmienił moje życie, moje uczynki były złe i teraz nie mam, nie tylko zaniechać złych uczynków, tak? Bo one były złe, Bóg mnie wyzwolił, ja zostawiam to, co złe, już nie robię tych złych rzeczy i zostaję w jakiejś bierności, tak? Nie. Biblia wzywa nas do dobrych uczynków, do chodzenia w dobrych uczynkach, czyli do pewnego rodzaju aktywności. Wiele rzeczy, o wielu, wielu rzeczach Biblia mówi. I zobaczcie, kiedy Pan Jezus mówi, że przyjdzie i odda każdemu według jego uczynków. Nie? Tu nie jest powiedziane, że Pan Jezus odda każdemu według jego dobrych zamiarów. Bo gdyby tak było, słuchajcie, to wszyscy mamy dobre zamiary, prawda? Ale zobaczcie, dobre zamiary przed Bogiem się nie liczą. Jeszcze. To dobrze, że one są. Ale sam dobry zamiar, na przykład, żeby komuś pomóc, nic nie znaczy tak naprawdę, jeśli nie ma praktycznego wykonania. I Biblia mówi, że my dostaniemy nagrodę za uczynki. Faktycznie za to, cośmy praktycznie zrobili. Uczynek zawsze jest czymś praktycznym, czymś, co dokonujemy. I tu też Pan Jezus mówi, stwierdziłem bowiem, że Twoje uczynki nie są doskonałe. Pamiętacie, kiedy mówimy o 15 rozdział Ewangelii Jana i Pan Jezus tam mówi, że bez Niego nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Prawda? Mówi, że jeśli będziemy w Nim trwać, wydamy obfity owoc. A skoro ten zbór był martwy, a martwy znaczy, że nie trwał w Chrystusie, nie było też owoców, nie było też uczynków. Wiara bez uczynków jest martwa. Dlaczego? Dlatego, że wiara bez uczynków jest, to jest tylko dobre pragnienie. Jeśli ja w coś wierzę, za tym musi iść postawa, czyn. Bo jeśli w coś wierzę, to musi determinować moje życie. I tak naprawdę, bracia i siostry, robimy to, w co wierzymy. Zgodzicie się z tym? Postępujemy według tego, jak wierzymy. W danym momencie, w danej chwili oczywiście my się rozwijamy, my wzrastamy w Panu, wzrastamy w poznaniu, ale zawsze postępujemy w danym momencie tak, jak wierzymy. I jeżeli wierzę, to zrobię też krok. Pan Jezus powiedział do Piotra, no to chodź. Piotr, pamiętacie, powiedział, Panie, jeśli to Ty, to każ mi przyjść do siebie. I Pan Jezus mówi, chodź. Ale ktoś kiedyś powiedział tak, Pan Jezus nie powiedział, chodź Piotrze. Pan Jezus powiedział, chodź. Co znaczyłoby, że każdy z tych uczniów mógłby iść. Ale tylko Piotr wyszedł. Jego wiara spowodowała pewien akt, pewne działanie i te uczynki są pewnym sposobem życia, bym powiedział, pewnym sposobem działania. A więc nasz sposób działania, sposób postępowania wynika z naszej wiary. Zgodzicie się z tym? W to, co wierzymy, według tego postępujemy. Jeśli ktoś wierzy, bo też wierzy, że Boga nie ma, to też jest wiara, nie? Wierzyć, że Boga nie ma. To też jest wiara, tylko że negatywna. Jeśli ktoś wierzy, że Boga nie ma, to według tego postępuje, czyli hulaj duszo, piekła nie ma, nie? Tak jak polskie przysłowie mówi. Bo on w coś wierzy. On wierzy, że nie będzie musiał zdawać relacji i konsekwencji nie odbierze za swoje czyny. On w to wierzy. Ktoś tam. I według tego postępuje. Ale jeśli my wierzymy, że odbierzemy nagrodę za nasze uczynki, no to tutaj musimy jakby rozumieć to, że życie chrześcijanina nie jest stanem bez czynów, tylko jest życiem powołanym do czynienia dobrze innym, do miłości dla innych, a miłość zawsze wyraża się w uczynkach. Miłość wyraża się w uczynkach. Taka jest, tak to Biblia pokazuje. A więc Pan Jezus mówi, stwierdziłem bowiem, że uczynki Twoje nie są doskonałe. A więc jeśli nie ma relacji z Jezusem, nie ma też owocowania, co znaczy, że nie ma uczynków, nie ma aktów, nie ma usługi. I tutaj zobaczcie, wiersz trzeci mówi tak, pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś. Bracia i siostry, co usłyszeliśmy? No usłyszeliśmy Ewangelię, tak? Dobrą nowinę, że Jezus Chrystus przyszedł i oddał za nas swoje życie i my winniśmy iść w Jego ślady. To usłyszeliśmy, tak? A tu jest powiedziane, i czego się nauczyliście? Czego się nauczyliśmy? Albo czego Kościół się uczy? No uczy się woli Bożej, Słowa Bożego, tak? I Pan Jezus mówi do tego Kościoła, mówi, pamiętaj, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś. I strzeż tego. To jest bardzo ważne. Strzec. Strzec tego, co usłyszeliśmy i czego się nauczyliśmy. Bo jeśli nie strzeżemy tego, pamiętacie, że o diable jest powiedziane, że on przychodzi po to, żeby kraść, zażynać i wytracać. Diabeł wykradnie to. Wykradnie to z życia człowieka, który nie strzeże tego, co słyszał i czego się nauczył. I dalej Pan Jezus mówi, i upamiętaj się. I znowu tu jest rada do tego Kościoła. A więc zobaczcie, Pan Jezus nie skreśla tego Kościoła. On mu pokazuje jego stan, mówi, jesteś umarły, ale nie mówi do niego, dla ciebie nie ma już żadnej nadziei. Nawet do kościoła duchowo martwego Pan Jezus mówi: upamiętaj się, jest możliwość zmiany, przemiany, odnowy. I dalej mówi: jeżeli nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczy. A bracia i siostry, jeśli śpimy, mówię teraz w naturalnym świecie, nie? Jeśli śpimy głębokim snem, no to nie słyszymy, że ktoś wchodzi i wkrada się do domu. Ile dzisiaj słyszę różnych informacji, zresztą sami oglądacie Teleexpress, czy różne informacje, które są przekazywane, że ludzie są okradani, kiedy śpią w mieszkaniu. Złodzieje wchodzą, kiedy oni śpią i nic nie słyszą. I Pan Jezus tu porównuje do takiego naturalnego i mówi: jeśli nie będziesz czujny, jeśli będziesz spał, przyjdę. Tu nie jest powiedziane jako złodziej, bo Pan Jezus nie jest złodziejem, tylko jak złodziej. Czyli niespodziewanie. I nie będziesz wiedział kiedy. I zobaczcie, dalej Pan Jezus mówi tak: lecz masz w Sardes kilka osób, które nie skalały swoich szat, więc będą chodzić ze mną w szatach białych, dlatego że są godni. Mimo że stan Kościoła ogólnie był taki, że Kościół był martwy, to jednak znalazło się kilka osób pośród tego Kościoła w Sardes, które były żywe. I ja wierzę w to, bracia i siostry, że nawet dzisiaj, jeśli i są takie kościoły, które są zupełnie martwe, to zawsze w środku tego kościoła jest kilka pojedynczych osób, które są żywe, które, tak jak tutaj Pan Jezus mówi, nie skalały swoich szat. I zobaczcie, wiersz piąty mówi tak: zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe i nie wymarzę imienia jego z księgi żywota i wyznam imię jego przed moim Ojcem i przed jego aniołami. Zobaczcie, Pan Jezus mówi do martwego zboru: zwycięzcy. To nie pasuje, nie? Trochę. Ale co to znaczy? To znaczy, że ciągle nawet ci, którzy są w tym stanie tego letargu, tego, tej duchowej, jakby to powiedzieć w cudzysłowie, śmierci, że Pan Jezus im ciągle jeszcze stawia przed oczy tą możliwość bycia zwycięzcami. I mówi: zwycięzcy, zwycięzcy, zwycięzcy zostaną przyobleczeni w szaty białe. Bracia i siostry, zbór w Sardes, my nie omawiamy tutaj tła historycznego, bo na to nie mamy nawet czasu i też to nie jest naszym celem. Naszym celem jest uzyskać przesłanie, które Chrystus mówi do Kościoła. To jest naszym celem, dlatego nie omawiamy tutaj jakieś dokładnie, gdzie to miasto leżało i tak dalej, choć można by było parę słów na ten temat powiedzieć, ale wtedy przeciągłoby się to jeszcze wiele, wiele, wiele dłużej. Ale ten zbór, w zasadzie do tego zboru Pan Jezus kieruje najgorsze słowa z tych wszystkich siedmiu zborów. Ale mimo to daje mu szansę i mówi: zwycięzcy, możecie być zwycięzcami. Zobaczcie, on się im przedstawia jako ten, który ma siedem duchów bożych i mówi: wszystko, czego potrzebujecie, ja mam, żeby być żywym kościołem. Ale to też dla nas jest, bracia i siostry, ostrzeżeniem, że można być żywym i stać się martwym. I ludzie będą mówić: żywy Kościół, ale Pan Jezus widzi faktyczny jego stan, że on jest martwy. I zobaczcie, koniec, jak zwykle w każdym liście jest ta końcówka, tu jest powiedziane: kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. I znowu podkreślę, że tu nie jest powiedziane do zboru, tylko do zborów. Duch mówi do zborów. Te wszystkie siedem listów są do zborów. Każdy zbór musi widzieć w tych listach to, co Bogu, co Chrystusowi, Panu Kościoła się podoba w Kościele i to, że On widzi każdy Kościół, że On zna i że On wszystko przenika. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Wiersz 7. A do anioła zboru w Filadelfii napisz. To mówi święty, prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida, ten, który otwiera, a nikt nie zamknie i ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. Znam uczynki Twoje. Oto sprawiłem, że przed Tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć. Bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się Tobie do nóg i poznają, że ja Ciebie umiłowałem. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i ja zachowam Cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Przyjdę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony Twojej. Zwycięzcę uczynię filarem świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie i wypiszę na nim imię Boga mojego i nazwę miasta Boga mojego, Nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego i moje nowe imię. Kochani, w wierszu 5 czytaliśmy o tym, że można zostać wymazanym z Księgi Życia. Tak? Pan Jezus mówi, i nie wymarzę imienia Jego z Księgi Życia i wyznam imię Jego przed moim Ojcem. A tutaj Pan Jezus mówi, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony Twojej. Te dwa sformułowania wyraźnie nam mówią o tym, że można coś stracić. Tak? Ktoś może wziąć naszą koronę, albo Pan Jezus może wymazać księgi życia. To jest jeden z dowodów na to, że zbawienie można utracić. Bo tak jak wam mówiłem, była taka nauka Nikolaitów, o której czytaliśmy wcześniej, która mówiła, że wiara w Chrystusa tak, ale to nie ma żadnego wpływu na moralność, na życie, na sposób postępowania i można wierzyć w Chrystusa i żyć tak, jak się chce i to nie ma żadnego znaczenia. I tak będzie się człowiekiem zbawionym. Natomiast tutaj Pan Jezus mówi, że można, że ktoś może zabrać naszą koronę, czyli naszą nagrodę, tak? Bo korona jest nagrodą za zwyczaj była, tu chodzi o wieniec dokładnie. Korona jest, czy ten wieniec jest nagrodą, a tutaj Pan Jezus mówi o wymazaniu z Księgi Życia. A więc to tak na marginesie tylko. List do zboru w Filadelfii. Filadelfia znaczy bratnia miłość. To wiecie już to. Już wiele razy powtarzaliśmy. I są dwa listy, w których Pan Jezus, powiedziałbym dwa listy, dwa zbory, z których Pan Jezus jest zadowolony. To jest zbór w Smyrnie, a więc ten prześladowany Kościół i zbór w Filadelfii, można by powiedzieć, że to był zbór wielkich możliwości. I znowu Pan Jezus się przedstawia temu zborowi i mówi, to mówi święty. Zobaczcie, do tego zboru przedstawia się jako święty, a więc to, jak Jezus się przedstawia do zboru, zawsze odnosi się do sytuacji danego zboru. A więc tam przedstawiał się jako mający 7 duchów bożych, bo zbór był martwy. Tutaj przedstawia się jako święty, dlatego że zbór był święty. Zobaczcie, że w tym zborze nie ma ani jednego słowa nagany. Ani jednego. Tak jak w zborze w Smyrnie. Nic Pan Jezus temu zborowi nie zarzuca, żadnych nie ma uwag, wręcz odwrotnie. Zobaczcie, mówi do nich tak, znam uczynki Twoje, zobaczcie, tu znowu jest mowa o uczynkach, nie? nie o zamiarach dobrych, nie? Pan Jezus mówi, znam uczynki Twoje. Pan Jezus znał ten Kościół. Ten Kościół był święty. Ten Kościół był Kościołem, który mocno trzymał się Jezusa. Nie zaparł się Jego imienia, tak jak żeśmy czytali. To był mały Kościół. Nie miał wiele. Pan Jezus mówi, choć małą masz moc. To był Kościół, który nie miał praktycznie żadnej siły, może takiej oddziaływania na otoczenie, ale ludzie w Kościele byli święci i wierni. I Pan Jezus mówi, choć małą masz moc, nie masz może dużego autorytetu, to jednak ja postanowiłem otworzyć przed Tobą drzwi, których nikt nie zamknie. Zobaczcie, Pan Jezus widzi ten mały Kościół, widzi tą świętość w Kościele, widzi tą wierność, to wytrwanie przy nim i otwiera przed tym Kościołem potężne drzwi możliwości. Nie jesteśmy w stanie dokładnie powiedzieć, co te otwarte drzwi znaczyły. Może chodziło o otwarte drzwi do ewangelizacji. Może chodziło o otwarte drzwi autorytetu, że ten Kościół, choć miał małą moc, to jednak Bóg otworzył przed nim drzwi i teraz będzie miał wielki autorytet i wpływ może na miasto, w którym był. Nie wiemy dokładnie, co te otwarte drzwi znaczyły, ale Jezus otworzył coś przed tym Kościołem. I zobaczcie, i robi to ze względu na jedną rzecz, bo zna ich uczynki, widzi ich życie, widzi ich postępowanie, widzi ten Kościół. I ja myślę, bracia i siostry, że ten list pokazuje nam, że jeśli Kościół jest w tym miejscu, w którym powinien być, a więc chodzi w świętości, chodzi w wierności, zobaczcie, tu jest powiedziane, bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Pewnie też wiele razy stawali przed sytuacjami, w którym kazali się im wypierać Jezusa. Ten zbór nie miał wielkiego wpływu, nie miał wielkiej mocy, ale jednak zatrzymał Boże Słowo i nie zaparł się Jezusa. I zobaczcie, Jezus otwiera przed tym zborem drzwi. Ja myślę, że to jest przesłanie dla Kościoła, że jeśli chodzimy w tym... że jeśli jesteśmy w tym miejscu przed Bogiem, w którym być powinniśmy jako Kościół, że zachowujemy Boże Słowo, nie zapieramy się imienia Jezusa, chodzimy w świętości, w uświęceniu, to Bóg sam otwiera przed nami drzwi. Bóg otwiera drzwi i nigdy ich nie zamknie. Całe piekło nie jest w stanie zamknąć tych drzwi, które Jezus otworzy przed Kościołem, który we właściwy sposób żyje. I tu dalej Pan Jezus mówi, że Kościół ten, ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Niektórzy próbują tutaj zinterpretować ten fragment, że Kościół zostanie uchroniony przed prześladowaniem i uciskiem czasów ostatecznych, o których później będziemy mówić. Ale myślę, że to może być poniekąd troszkę nadinterpretacja. Dokładne tłumaczenie tego wiersza powinno brzmieć tak. Przeto i ja zachowam cię od godziny próby. Nie w godzinie próby, tylko od godziny próby. To jest różnica, bo zachować kogoś w próbie i w doświadczeniu jest inne niż zachować kogoś przed próbą i doświadczeniem. A więc dokładne tłumaczenie mówi, że Pan zachowa Kościół od godziny próby. Ale zobaczcie, to też jest obietnica dla Kościoła, który stoi we właściwej relacji do Chrystusa. Takiej obietnicy nie miał żaden inny zbór, o którym czytaliśmy. I ja nie interpretowałbym tu czasu, tylko tą obietnicę wziąłbym jako obietnicę dla ludzi wiernych, dla ludzi Bogu oddanych, którzy trwają w Bożym Słowie, którzy nie zapierają się imienia Jezus, którzy trwają przy Jezusie, tak jak to tu wszystko jest opisane. Dla nich jest obietnica, że Bóg ich zachowa od czegoś, co przychodzi na wszystkich ludzi. A więc jest specjalna obietnica dla tego Kościoła. Przyjdę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. O tym już mówiliśmy. Ale zobaczcie, Pan Jezus nie daje, to jest jedyna rada, którą Pan Jezus im daje. Pan Jezus nie daje im żadnych innych rad, tylko daje im tą radę, trzymaj co masz. Co to znaczy trzymaj co masz? Jak byśmy to mogli inaczej powiedzieć? Ja bym to sparafrazował tak i powiedziałbym, jesteś w dobrym miejscu, strzeż tego, chroń tego, trzymaj to, co teraz masz, bo to, co teraz masz, jest właściwe. Trzymaj to, co masz, trzymaj tą pozycję, którą masz przede mną, trzymaj to, bo to jest właściwe. Trzymaj to, co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. I jeszcze jedna myśl, która pojawia się tutaj, bracia i siostry, zobaczcie, że nawet do tego wiernego Kościoła, do którego nie ma żadnej nagany i żadnych zarzutów, Pan Jezus mówi, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął. Czyli nawet tym wiernym ludziom tu w tym zborze w Filadelfii może być coś zabrane, jeśli nie będą tego trzymać. Pan Jezus ich chwali, Pan Jezus pokazuje taką postawę Kościoła, jaka mu się podoba, a jednak im mówi, trzymajcie się tego, co macie mocno, nie folgujcie, nie luzujcie, żeby ktoś czasem nie zabrał waszej korony, waszej nagrody. I dalej Pan Jezus znowu na koniec, jak w każdym liście, daje obietnicę i mówi, zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie. Bracia i siostry, z tego budynku wyjdziemy za chwilę i może nam będzie przykro. Spotykamy się tutaj w niedzielę, mamy wspaniałe uwielbienie, wspaniały czas modlitwy, słuchamy słowa, ale musimy wyjść, no, bo tak, no, możemy tu być nawet cały dzień, jeśli ktoś z was chce, bardzo proszę, ale i tak w którymś momencie musimy wyjść. Ale to, co tutaj Pan Jezus mówi, to znaczy, że zwycięzca będzie miał udział w Bożej świątyni i będzie cały czas w Bożej obecności, nie będzie musiał już z niej tak jakby wychodzić, tak? To jest obietnica dla zwycięzców i z niej nie wyjdzie. I zobaczcie, tutaj jest powiedziane, że i wypiszę na nim imię Boga mojego i nazwę miasta Boga mojego, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego i moje nowe imię. Zobaczcie, już mówiliśmy o nowym imieniu, tak, że dostanie kamyk biały i nowe imię, ale tutaj Pan Jezus mówi, że on też będzie miał nowe imię. To jest bardzo ciekawe, nie? Bardzo interesujące. Bracia i siostry, w pewnym momencie objawienia, do tego dojdziemy może pod koniec roku, Bóg mówi, oto wszystko nowym czynię. Wszystko. Tak? Wszystko nowym. Czyli nowe imię, nowe Jeruzalem, tak? Nowa ziemia i nowe niebo. Wszystko będzie nowe. I Pan Jezus mówi, że On nawet będzie miał nowe imię. Bo Bóg powiedział, oto wszystko nowym czynię. Będzie coś zupełnie ponad nasze wyobrażenie, coś nowego. Coś, czego nie jesteśmy sobie w stanie nawet wyobrazić. I dalej znowu, kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. A więc powiedzieliśmy sobie o dwóch zborach. Sardes, a więc zbór umarły, i Filadelfia, zbór wielkich możliwości. I ostatni zbór to jest zbór w Laodycei. Ten zbór w Laodycei moglibyśmy nazwać zborem zadowolonym z siebie. Wiecie, bracia i siostry, tak myślę, że stan zadowolenia z siebie jest bardzo groźnym stanem. kiedy myślimy, że już niczego nam nie potrzeba, że już wszystko mamy. A do anioła zboru w Laodycei napisz: to mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący. A także źletni, a nie gorący, ani zimny, wypluję cię z ust moich. Ponieważ mówisz: bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien, nędzarz i biedak, ślepy i goły. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja, oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam, bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Bracia i siostry, Laodycea była miastem bardzo bogatym. I prawdopodobnie zbór w tamtym mieście składał się z ludzi bardzo zamożnych. W Laodycei było dużo złota. Była najbardziej znana ówczesnych czasów produkcja maści na oczy, która była w tamtych czasach rozprowadzana na praktycznie cały świat. Ludzie ci w tym zborze, prawdopodobnie był to bardzo zamożny zbór, bardzo bogaty, składający się z bardzo bogatych osób. I znowu do tego zboru Pan Jezus się przedstawia i mówi: to mówi ten, który jest Amen. Co to znaczy Amen? Amen znaczy takie, Amen to jest taka pieczątka, nie? Takie potwierdzenie, taka pieczęć. Niech tak będzie. Amen. Niech tak będzie. A więc Pan Jezus mówi: to mówi ten, który jest Amen, który jest tym potwierdzeniem wszystkich Bożych obietnic. Amen. Kiedy się modlimy i mówimy Amen, nie, no to znaczy niech tak będzie, niech tak się stanie. Albo ktoś się modli na sali, inni mówią Amen. Czyli inaczej potwierdzają tą jego modlitwę. Mówią: niech tak będzie, niech tak się stanie. To jest taka jakby pieczęć. I Pan Jezus mówi: to jest ten, który jest Amen. Świadek wierny i prawdziwy. O tym już mówiliśmy. O wierności i o prawdziwości. Początek stworzenia Bożego. Dziwne sformułowanie, nie? Początek Bożego stworzenia. Jak to rozumieć? Czy to znaczy, że Pan Jezus jest pierwszym Bożym stworzeniem? No, jakiś pomysł? Ja wam powiem, jak ja to rozumiem, ale nie chcę z tego robić teologii. Powiem tak. Na początku Bóg stworzył ziemię i umieścił na niej człowieka. Ale okazało się, że człowiek jest zły i że człowiek naprawdę potrzebuje stać się nowym stworzeniem. Że w takim stanie, jak człowiek żył do przyjścia Chrystusa, nie jest w stanie odziedziczyć Królestwa Bożego. I od Chrystusa Bóg zrobił na odwrót. najpierw stworzył człowieka, a na końcu stworzy ziemię. Rozumiecie, co chcę przez to powiedzieć? Bóg odwrócił kolejność. Na początku stworzył ziemię i umieścił na niej człowieka, ale człowiek zniszczył to Boże stworzenie, to wszystko, ten cały Boży plan przez grzech. I Bóg zrobił coś innego. Od Chrystusa przyszło nowe stworzenie, nowe narodziny. Zostaliśmy w Chrystusie narodzeni na nowo. Staliśmy się nowym stworzeniem. Tak? I Chrystus jest początkiem tego Bożego nowego stworzenia. On jest pierwszy. Tego nowego, bo w Biblii są jakby dwa stwierdzenia, że jesteśmy od Adama i od Chrystusa, tak? W Adamie wszyscy zgrzeszyli, bo Adam zgrzeszył, a więc grzech przeszedł na wszystkich, którzy byli po Adamie. Ale Chrystus odkupił ten grzech i dlatego te zasługi Chrystusa przechodzą na wszystkich, którzy są w Chrystusie i możemy stać się nowym stworzeniem w Chrystusie Jezusie. Tak mówi nam Biblia. I Jezus jest początkiem tego nowego stworzenia, tego Bożego nowego porządku, powiedziałbym tego nowego Bożego stworzenia. On jest pierwszy. I Bóg odwrócił kolejność. Teraz stworzył najpierw nowych ludzi w Chrystusie, a na końcu umieści ich w nowym niebie i nowej ziemi. Czyli po prostu odwrócił kolejność. Ale to tak na marginesie. A więc Chrystus jest początkiem nowego stworzenia, początkiem Bożego stworzenia. Ale też odnosi się to do stworzenia ogólnie. Chrystus jest powiedziane, że przez Niego i dla Niego wszystko zostało stworzone. A więc i w tym sensie, i w tym duchowym sensie Chrystus jest początkiem Bożego stworzenia. Tak? Zobaczcie, teraz Pan Jezus kieruje te słowa do zboru po przedstawieniu się i mówi: znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący. Zobaczcie, że te słowa zimny, gorący odnoszą się znowu do uczynków. Tak? Pan Jezus mówi: znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Wiele rzeczy, które Pan Jezus mówił, wynikały też z historycznego tła, w którym dane miasto się znajdowało. Oto w Laodycei nie było wody. I Laodycea sprowadzała wodę z jakiegoś sąsiedniego miasta, z ciepłych źródeł, przez akwedukty, które ciągnęły się kilometrami. I oto, kiedy woda docierała do miasta, była już letnia, już nie była ciepła, już się w niej nie dało okąpać, bo już była letnia, ale też nie była zimna, żeby nią ugasić pragnienie na przykład. Była letnia, czyli taka woda, no tak naprawdę do niczego, ani się jej napić, ani się w niej umyć. I Pan Jezus wykorzystał ten obraz, który był w tamtym mieście i powiedział: wy jesteście jak ta woda, ona się do niczego nie nadaje. Ani nie nadaje się do tego, żeby się w niej umyć, ani do tego, żeby się z niej napić. Jest po prostu letnia i ta woda się do niczego nie nadaje. I zobaczcie, to stwierdza stan tego kościoła. Ten kościół był bezużyteczny. Ta letność odnosiła się do ich użyteczności, do ich służby, do ich przydatności w Królestwie Bożym. O tak bym to powiedział. I Pan Jezus mówi tutaj do nich: jesteś letni, czyli tak naprawdę nie da się ciebie do niczego wykorzystać. I mówi więcej, że ta letność powoduje, że tak naprawdę to tu jest słabo przetłumaczone, bo oryginał mówi, że bo tu jest powiedziane, że wypluje cię z ust moich. Natomiast oryginał mówi, że zwymiotuje cię z moich ust. Jakby ta woda, która była letnia, jak ktoś się jej napił, to ona powodowała taki wymiotny odruch. Pan Jezus mniej więcej tego obrazu tutaj użył. Zobaczcie, zbór, patrząc na niego z zewnątrz, tam wszystko było. To był bardzo bogaty zbór, bardzo zamożni ludzie w nim byli. I wiecie, jakby to ich doprowadziło do momentu, w którym pomyśleli, że już niczego nie potrzebują. Że już wszystko mają, że mają wspaniały budynek zborowy, tak? Że mają, nie wiem, fajne konie, bo aut wtedy nie było, tak? Czystej krwi arabskiej. Że wszystko mają, że niczego nie potrzebują. Bracia i siostry, tu jest niebezpieczeństwo posiadania. Ono idzie w tym kierunku, że czym więcej mamy, tym więcej myślimy, że niczego nie potrzebujemy. Bo całą naszą ufność składamy na to, co mamy, na to, co posiadamy. To jest to niebezpieczeństwo. Bogactwo nie jest żadnym grzechem, żadnym wykroczeniem albo czymś złym. Ale jest niebezpieczeństwem, że kiedy mamy dużo, nasza ufność jakby skupia się na tym, co posiadamy i stajemy się tacy letni, tacy bierni, tacy... Niczego nam już więcej nie potrzeba. I zobaczcie, i ten zbór mówił, ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się. Ten zbór był bogaty. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem i niczego nie potrzebuję. Prawdopodobnie, wiecie, Jezus wszystko słyszy, co my mówimy. Wiecie o tym? Prawdopodobnie musiało być tak, że ludzie w zborze mówili, popatrzcie, jak się nam dobrze powodzi. Wszystko mamy, wzbogaciliśmy się, jesteśmy bogaci, niczego już nam nie potrzeba. Bo tu jest powiedziane, ponieważ mówisz, tak? Czyli te osoby w zborze musiały tak mówić. A nie wiesz, żeś pożałowania godzien, nędzarz i biedak, ślepy i goły. Zobaczcie, i tu jest znowu przykład, bracia i siostry, jak ludzie patrzą i jak Jezus patrzy. Zobaczcie, że to bogactwo ziemskie w oczach Jezusa nie zrobiło na nim żadnego wrażenia. Pamiętam, kiedyś słyszałem taki przypadek z życia Johna Wesleya. Wiecie, kto to był John Wesley? To był kaznodzieja metodystyczny i w ogóle założyciel tego ruchu. I on kiedyś został zaproszony przez bardzo bogatego lorda, bo to działo się w Anglii w tamtych czasach. I ten lord posiadał duży zamek, duże połacie pola, hektary. To były hektary, hektary, hektary. I John Wesley przyszedł do niego, został zaproszony, żeby spędził parę dni na tej jego własności. I ten lord wziął go pewnego dnia na przejażdżkę konną i pokazał mu wszystko, co posiadał, a było tego naprawdę dużo. No i kiedy wieczorem wrócili do domu, ten lord pyta tego Johna Wesleya, no i jak ci się podobało? A John Wesley mówi, będziesz miał problem z tym się rozstać. Żadnego wrażenia to na nim nie zrobiło. I zobaczcie, Jezus też, to zewnętrzne bogactwo nie robi na Jezusie żadnego wrażenia, bo w niebie ulice są ze złota. A wiecie, po czym się poznaje nowe osoby w niebie? Zbierają kostki z drogi. To taki dowcip na marginesie. Bo wszystko jest ze złota i chodzi wybrukowane, tak? I nowe osoby zbierają te kamienie, nie? Te złote. Ciągle jeszcze przyzwyczajeni do ziemi. I tak jest faktycznie, bracia i siostry. Bogactwo, Pan Jezus i Bóg nigdy nie mówili, że bogactwo jest samo w sobie czymś złym. Ale bogactwo staje się niebezpieczeństwem dla nas. Bo kiedy mamy zbyt dużo, mamy tendencję jako ludzie do opierania się na tym, co posiadamy. Tak jest. I to każdy tak się zachowuje. To nie, że ktoś lepiej się zachowuje, ktoś gorzej. Każdy z nas ma taką tendencję. Każdy człowiek. Ale zobaczcie, na Panu Jezusie nie zrobiło to żadnego wrażenia. I mówi, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz i biedak, ślepy i goły. Ten zbór był taki zadowolony z siebie, taki myślący, że wszystko jest w porządku, ale nie wiedział, jaki jest jego faktyczny, prawdziwy stan. I zobaczcie, bracia i siostry, ja to uważam za Bożą miłość, kiedy Bóg nam mówi, jak faktycznie jest. Prawda? Że to jest Boża miłość. Bóg nas nie wprowadza w taki, nie mówi, nie głaszcze, nie mówi, wszystko jest dobrze i tak dalej. Bóg pokazuje faktyczny stan, ale nie po to, żeby nas wprowadzić w jakiś, nie wiem, żeby nas odrzucić, czy żeby nas w jakiś sposób zganić tylko dla samego zganienia, ale Bóg pokazuje faktyczny stan, żeby nas wyprowadzić z tego stanu, który jest niewłaściwy do właściwego. I zobaczcie, i teraz Pan Jezus mówi, radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego. A więc Pan Jezus mówi, nie tego złota naturalnego potrzebujesz, ale tego złota u mnie, ode mnie. Tego złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił. Zobaczcie, oni mówili, że są bogaci, a Jezus mówi, ty potrzebujesz ode mnie złota, żebyś się wzbogacił. To, co, wiecie, pieniądze nie robią na Bogu żadnego wrażenia. Żadnego. Żadnego pieniądze nie robią na Bogu wrażenia. Ale prawdziwe bogactwo to jest to, które Jezus może nam dać. I On mówi, radzę ci, abyś nabył u mnie. To złoto, to prawdziwe bogactwo, to prawdziwe złoto w ogniu wypróbowane można nabyć tylko u Jezusa. Nie można go nabyć tutaj na tej ziemi w jakikolwiek sposób. I dalej mówi, abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja, oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. Zobaczcie, Pan Jezus mówi, że te wszystkie trzy rzeczy można nabyć u Niego. Złoto w ogniu wypróbowane, białe szaty i maść na oczy, żeby widzieć. Bracia i siostry, nie wiem, czy pamiętacie, co zrobili Filistyni jako pierwsze, kiedy pojmali Samsona. Pamiętacie, co zrobili? Wyłupili mu oczy. Nie wiem, czy to nie jest czasem taki duchowy obraz tego, co diabeł robi w życiu człowieka. Zabiera mu wzrok. I Pan Jezus mówi, żeby widzieć właściwie, co jest właściwe i dobre, co jest duchowe, co jest przed... Inaczej, żeby widzieć, co przed Bogiem się liczy tak naprawdę, trzeba tej maści nabyć u Jezusa, żeby te oczy zaczęły widzieć. To jest tylko obraz, to jest tylko metafora, ale to właśnie daje Bóg, tego prawdziwego duchowego wzroku, żeby widzieć, co tak naprawdę w życiu się liczy, co tak naprawdę jest ważne w Bożych oczach, co tak naprawdę jest to, za czym mamy się, że tak powiem, uganiać. I zobaczcie, białe szaty zawsze były symbolem czystości, prawda? Świętości, sprawiedliwości. Maść czego może być symbolem? jakiegoś objawienia, tak? Aby oczy przejrzały, a więc jakiegoś objawienia od Boga, ducha objawienia. Apostoł Paweł, kiedy modlił się o zbory, pamiętacie jak się modlił? Modlił się o ducha objawienia, abyście widzieli, jaka jest nadzieja, do której zostaliście powołani. Tak? Czyli takiego ducha objawienia. I teraz, a złoto w ogniu wypróbowane, czym jest złoto w ogniu wypróbowane? Ja myślę, że złoto w ogniu, złoto w Biblii jest zawsze symbolem albo symbolizuje wiarę. Wiarę. Pamiętacie, Jakub mówił, aby wiara, czy Piotr apostoł to mówił, żeby wiara wasza była cenniejsza niż złoto, tak? A więc to złoto jest zawsze symbolem wiary. I tutaj Pan Jezus mówi, ta prawdziwa wiara, to prawdziwe oparcie, to prawdziwe zaufanie można nabyć u Niego. Pamiętacie apostoła Piotra, który powiedział, srebra i złota mi brak, lecz to, co mam, daję Ci. No taka jest pieśń. No. Pamiętacie tą pieśń? On miał, zobaczcie, on nie miał srebra i złota, ale miał wiarę. Nie tylko w Boga, ale wiarę również w Bożą moc. W to, co Bóg może zrobić. To, co Bóg jest w stanie dokonać w naszym życiu. I tutaj Pan Jezus mówi, że to można nabyć u Niego. I szybciutko na zakończenie. Wiersz 19 mówi, wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. Bracia i siostry, co to znaczy? Pan Jezus mówi, że kocha ten Kościół, tak? Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Dzisiaj jest popularne takie nauczanie, że Pan Bóg nie karci i nie smaga. Ale sam Jezus tutaj mówi, że jeśli kogoś miłuje, to go karci w jakim celu? W celu wychowania, sprowadzenia na właściwą drogę. Czy jeśli się kogoś karci, to się go karci dla samego karcenia? No nie widziałem jeszcze takiego człowieka, żeby ktoś kogoś karcił dla samego karcenia. Nie, to karcenie ma przynieść jakiś efekt, jakiś rezultat. I Pan Jezus też karci Kościół, jeśli trzeba, aby przyniosło to właściwy rezultat. Ale zobaczcie, On mówi, których miłuje tych karce. To znaczy, jeśli nie doznajemy karcenia, to byłby znak, że Pan Jezus nas nie kocha, tak? Ale jeśli nas kocha, a kocha, to będzie nas też karcił i wychowywał, jeśli będzie trzeba. Musimy to przyjąć. Ten obraz Boga też musimy przyjąć. Boga, który wychowuje i karci. I zobaczcie, Pan Jezus mówi do tego zboru, że go miłuje, tak? Wszystkich, których miłuje, karcę. Czyli inaczej mówi, ja was miłuję, dlatego was karcę. Dlatego was karcę. I mówi dalej, bądź wtedy gorliwy i upamiętaj się. I znowu Pan Jezus mówi, że można zmienić tą sytuację, tak? Można wrócić, można znowu nabrać tej gorliwości i upamiętać się, znowu wrócić do tego stanu, który tutaj jest opisany, do tego stanu gorący. I wiersz 20 mówi, oto stoję u drzwi i kołaczę, jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Pan Jezus w tym zborze był gdzieś na marginesie, za drzwiami. Ten zbór mówił, wzbogaciłem się, jestem bogaty, niczego mi już więcej nie potrzeba. Ale zobaczcie, co robi Pan Jezus. Był gdzieś odsunięty na margines, a i tam nadal stoi i puka do drzwi. I tam nadal stoi i próbuje dotrzeć do tego kościoła, do tego zboru. I tam nadal próbuje pukać do serc poszczególnych ludzi, żeby mu otworzyli. Zobaczcie, Biblia mówi, że Jezus jest tym, który przechadza się między świecznikami. Ale w tym zborze jakby stało się coś takiego, że Pan Jezus już nie jest między, tylko jest poza nimi. Stoję za. Inaczej, tu jest napisane u drzwi, tak? U drzwi tego kościoła. My często ten urywek używamy do zwiastowania ewangelizacyjnego, ale on jest kierowany do kościoła, prawda? Stoi u drzwi i kołaczy. I znowu obietnica na koniec. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. Zobaczcie, jaki zaszczyt czeka zwycięzców. Zasiąść razem z Chrystusem na jakim tronie? Na tronie Ojca. Bo Pan Jezus powiedział, że On zasiadł na tronie Ojca, a tym, który zwyciężą, pozwoli z Nim zasiąść na Jego tronie. A Jego tron to jest tron Ojca, na którym On zasiadł, tak? Wraz z Ojcem moim na Jego tronie. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Bracia i siostry, może pobieżnie żeśmy przez to przeszli, ale jedno musimy z tego zachować. Pan Jezus mówi do Kościoła i czyni to nadal. Chrystus jest zainteresowany Kościołem, lokalną społecznością. To były konkretne nazwy. Efes, Smyrna, Oświęcim, Bielsko-Biała. Konkretne miasta, konkretne nazwy. Prawda? I wierzę, że dzisiaj jest to samo, że Chrystus, który przechadza się między świecznikami, przechadza się też w naszym Kościele. I tak jak już powiedziałem, Jezus Chrystus jest wczoraj i dziś i na wieki ten sam. I to, co podobało Mu się wtedy, kiedy pisał do kościołów, to podoba się Mu i dzisiaj. To, czego nie lubi w Kościele albo czego nie akceptuje w Kościele, tego nie akceptuje i dzisiaj. Więc jeżeli Słowo Boże nas nawołuje i mówi, kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów, to znaczy, że to właśnie, te 7 listów, to jest to, co Duch mówi do zborów. Tak? I Duch mówi do zborów i mówi do zborów to, co Chrystusowi podoba się w zborach, to, co On chwali, to, co docenia. I Duch mówi do zborów to, co Chrystusowi się nie podoba w Kościele. A my mamy wyciągnąć z tego wniosek i obejrzeć się w tym świetle tego, co działo się w tamtych zborach, obejrzeć nasz zbór i zobaczyć, czy są rzeczy. I zobaczcie, że tutaj jest jakby kierowane słowo zbiorowe, tak? Że tu nie jest do Krysi, Kasi, w Sardes napisz, tak? Tylko do zboru to jest list, ogólnie, do całego Kościoła. A więc cały Kościół ma się przejąć, nie tylko pastor ma się przejąć tym, co jest napisane, ale cały Kościół ma się przejąć, co Duch mówi do zborów. Tu nie jest powiedziane do przywódców zborów, tak? Tylko co Duch mówi do zborów. My wszyscy, oczywiście, że ci, którzy są odpowiedzialni za Kościół, liderzy Kościoła, mają większą odpowiedzialność. Ale Pan mówi do nas wszystkich, do zborów, do całego zboru. I bracia i siostry, to, co ja bym chciał was zachęcić do zrobienia sobie takiego indywidualnego studium tych 7 listów, bo my tak bardziej pobieżnie to tutaj, i wypisania sobie na kartce, na podstawie nawet tego, co tutaj mówiliśmy o tych 7 zborach, co Panu się podobało z jednej strony i co Mu się nie podobało z drugiej strony. i do jakby takiego przyjrzenia się temu odnośnie mojego indywidualnego życia. Czy z tych rzeczy coś, co jemu się w Kościele nie podoba, czasem coś się nie pojawia w moim życiu, a z tych rzeczy, które Chrystusowi podobają się w Kościele, czy też te rzeczy są obecne w moim życiu. I naprawdę zobaczycie, że dojdziecie do niesamowitych odkryć. To jest. Na koniec powiem tylko tak. Potraficie podsumować, które zbory były bardzo dobre? Smyrna i Filadelfia, tak? Które były bardzo złe? Laodycea i Sardes, tak? Jesteś martwy, mówiliśmy, tak? A przeciętne zbory to był Efes, Pergamon i Tiatyra. Przeciętne to znaczy, w których była i pochwała, i nagana. Bardzo dobre to były tylko te, które zawierały pochwałę, bez żadnej nagany, czyli Smyrna i Filadelfia. Dwa zbory bardzo złe to tylko te, które zawierały nagany, bez pochwał, a więc Sardes i Laodycea. I listy, te zbory przeciętne to te, które miały i pochwałę, i nagany. A więc tak to wyglądało i tak Pan Jezus, myślę, widzi Kościół i dzisiaj. To jest bardzo aktualne, bracia i siostry, te listy. Wiecie, że to jest aktualne? Że to jest aktualniejsze niż wiadomości dzisiaj o 8:00. Tak aktualne jest to słowo. Bo Jezus, głowa Kościoła, się nie zmienił i nadal jest, przechadza się między świecznikami, nadal trzyma w rękach 7 gwiazd, nadal ma 7 duchów bożych, nadal. To wszystko jest dzisiaj aktualne. I dla mnie, powiem wam szczerze, bardzo odświeżającym było przyjrzenie się tym 7 listom. Nie wiem, czy wszystko wam przekazałem tak, jak ja to próbowałem pojąć, ale na pewno coś odebraliście z tego, co też przemawiało do mojego serca. I myślę, że warto te listy przeglądać, nie tylko teraz, kiedy studiujemy Księgę Objawienia, ale cały czas. Musimy przypatrywać się tym 7 listom, bo one stanowią pewien kierunek, pewne rozdzielenie w Kościele na to, co właściwe i na to, co niewłaściwe. I jeszcze na koniec, przed modlitwą powtórzymy sobie te 7 zborów. Kto powtórzy wszystkie 7, dostanie ode mnie książkę. Efes. Zbór. Zbór bez miłości. Tak? Smyrna. Zbór prześladowany. Pergamon, zbór zbyt tolerancyjny, brawo. Tiatyra, zbór idący na kompromis. Sardes, no, Sardes dzisiaj był, no to musi. Zbór umarły, tak. Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Filadelfia. Żywy. Zbór o małej mocy, ale wielkich możliwości. I Laodycea. Zbór zadowolony z siebie. Mówisz, jestem bogaty, wzbogaciłem się, niczego nie potrzebuję. Zbór zadowolony z siebie. Amen.